Rosja płonie. To nie tylko metafora stanu jej gospodarki i całego państwa, ponieważ całym krajem targają pożary. Jeden z nich wybuchł w Moskwie, niedaleko siedziby FSB. A Putin, bojąc się o swoje życie, chowa się w bunkrze. Kiedy koniec Rosji? Czy Ukraina zwycięży w nadchodzącej kontrofensywie? I co będzie się działo jutro podczas Narodowego Dnia Zwycięstwa w Rosji? A w drugiej części programu porozmawiamy o stopach procentowych, inflacji i kolejnych świetnych pomysłach rządu na wydawanie pieniędzy. Już teraz możecie zadawać pytania na czacie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Was przed ekranami. Dzisiaj moim gościem w studiu jest redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca. Witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie. Po długiej przerwie z programami na żywo, tak, bo to praktycznie tydzień nas nie było, chociaż inne rzeczy się działy w naszej telewizji, ale i na świecie dużo się wydarzyło, dlatego będzie o czym dzisiaj mówić.
Tak, oczywiście zachęcamy Was, jeżeli nie byliście z nami przez ten okres majówki, to możecie nadrobić. Były bardzo ciekawe materiały, a ja zachęcam Was oczywiście do zadawania pytań już teraz, pisania komentarzy i możecie wziąć udział w sondzie, która jest na czacie, również na Instagramie i na Twitterze. Sonda, czy Władimir Putin pojawi się na obchodach Dnia Zwycięstwa? I tutaj są trzy odpowiedzi. Tak, pojawi się osobiście, przyślę zastępcę lub będzie nadawał z bunkra. O tym też powiemy trochę później, a teraz na początku temat główny. Rosja płonie. Co się dzieje? Czy to metafora, czy rzeczywistość?
No, jak pokazują zdjęcia, to nie jest metafora, tylko to prawda. Rzeczywiście Rosja płonie, ale nie tylko płonie w sensie pożarów, co jest rzeczywiście takie efektowne i za niektórymi z tych pożarów niewykluczone, że stoją służby specjalne Ukrainy czy wywiad ukraiński, ale no, najczęściej to są tak zwane niedokładność czy nie brak dokładności i przestrzegania przepisów BHP w obchodzeniu się spaleniem, z papierosami i najczęściej to są po prostu niedopałki rzucone gdzieś tam i się tak zapala cała Rosja, tak sobie wszyscy trolują, że jak są kolejne gdzieś tam pożary czy wybuchy, to rzeczywiście, to tak się śmieją Ukraińcy zazwyczaj. I to są nie tylko pożary, te, o których widzimy z dnia dzisiejszego, to są pożary rzeczywiście jakieś takie wielkie na Syberii, przede wszystkim, gdzie no nawet nie ma kto ich gasić, tych pożarów, ponieważ okazuje się, że strażaków nie ma, bo strażacy zostali często zmobilizowani i wysłani na wojnę i może ich już nie ma, bo nie żyją. Wojsko, które też zazwyczaj pomaga w takich sytuacjach, no też nie może pomóc, bo wojsko gdzie jest? Jest gdzieś tam w okopach pod Bachmutem. Także też może nie wrócić do gaszenia pożarów i rzeczywiście są już ewakuowane całe jakieś tam osady, wsie i małe miasta w Rosji, tej Rosji takiej, wiecie, no tam nie blisko Ukrainy, często jest ta Rosja, już azjatycka część, natomiast również w ostatnim tygodniu wiele naprawdę było miejsc, gdzie płonęły uderzone przez ukraińskie drony na przykład obiekty infrastruktury krytycznej, przede wszystkim składy paliw. Przede wszystkim składy paliw, bo były i na Krymie uderzenia koło Sewastopola i były nad Morzem Czarnym, ale w tej rosyjskiej części, czyli tam blisko Rostowa, Niżnego Nowogrodu, tam również były uderzenia ukraińskie. No i jeszcze był atak na Kreml.
Atak dronem.
Także i Kreml płonął. To w nocy z 2 na 3 maja. Tu mówimy na razie tylko o samych pożarach, no bo też, tak jak powiedziałeś we wstępie, Rosja płonie, można powiedzieć, metaforycznie, bo gospodarka rosyjska płonie, można powiedzieć. No, już też jest rozpoczęła się walka o władzę w Rosji, no o spuściznie po tym Putinie, zbrodniarzu. Także to też można powiedzieć, że Rosja i w tym sensie płonie.
Właśnie tu wspomniałeś walkę o władzę. Kto tutaj stara się przyjąć władzę w Rosji?
No, władze w Rosji, no przynajmniej tak jak to pokazuje się publicznie, prawda, no to próbują na pewno panowie Kadyrow i Prigorzyn, tak? Czyli szef Wagnera i szef tych wojowników tiktokowych, czyli tej armii, powiedzmy, czeczeńskiej, tiktokowej. No oni mają chrapkę na to, żeby przejąć władzę. Ale to nie tylko oni jedni, bo przecież są i siłownicy tak zwani, czyli klan Patruszewa, ale są też na przykład technokraci, tutaj jest klan Miszustina, premiera Rosji, i być może są jeszcze inne klany, które szykują się do walki o władzę w Rosji, bo to, że walka w Rosji o władzę się rozpocznie i będzie to walka naprawdę no taka brutalna, coś w rodzaju wojny domowej, gdzie będą po prostu bandyckie armie się zwalczać, no to jest prawie że pewne. O tym wielu komentatorów mówi, wiele osób to przewiduje. Natomiast tutaj bardzo ciekawa informacja, czy bardzo ciekawa, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia sytuacja miała miejsce kilka dni temu, bo oto pan Prigorzyn zaszantażował, można powiedzieć, Putina, no ale tak naprawdę zwrócił się z obelgami do szefa sztabu generalnego, czyli do pana Gierasimowa, i do ministra spraw obrony, czyli do pana Szojgu. Tam ich zbluzgał, i to w taki najgorszy sposób, publicznie ich zbluznał, tam od K, od H, można powiedzieć.
Na Telegramie pojawiło się właśnie wideo, w którym pokazywał ciała swoich najemników leżące i właśnie...
Ciała, tak. No mniej więcej to był efekt...
Czyli, że to wina właśnie ministra Szojgu.
Jednego dnia obrony ukraińskiej ponad 100 zabitych Wagnerowców tam leżało, i Prigorzyn twierdził, że to jest wina właśnie Szojgu i Gerasimowa. Co ciekawe, nie Putina, ale tak twierdził i zagroził, że w dniu 10 maja odejdą spod Bachmutu, czyli oddadzą, można powiedzieć, pole, zejdą ze stanowisk bojowych, opuszczą front. No to wiecie, w tym momencie front by się posypał, Ukraińcy by szybciutko zajęli, można powiedzieć, to, co, z powrotem Bachmut, i to, co Ruscy próbują zdobyć od sierpnia zeszłego roku, to jest praktycznie 9 miesięcy, nie mogą zdobyć miasta 70-tysięcznego, a chcą je zdobyć do jutra, no bo przecież jutro ma być wielka defilada, jutro jest Dzień Zwycięstwa w Rosji. No i jak tu się nie pochwalić jakimkolwiek sukcesem, nie? Od praktycznie zeszłego roku nie ma żadnego sukcesu. No to przynajmniej ten Bachmut by zdobyli. Miasto wielkości Chełma, tak? Czy Zamościa. No i też sobie z tym nie mogą poradzić.
Jako, no to właśnie, czym się teraz Putin będzie chwalił?
No nie wiem, czym się będzie chwalił. Pytanie, czy w ogóle będzie. To jest tutaj pytanie, które zadaliśmy w naszej ankiecie. Nie wiem, czy teraz mam odpowiadać na to pytanie, czy jeszcze chwilę?
Proszę bardzo.
Dwa dni temu putinowski Goebbels, czyli pan Pieskow, powiedział, że no w związku właśnie z tym atakiem drona, to tam rozważa się, żeby prezydent Putin nie był osobiście, tylko był przez łącze wideo, przemawiał, i w związku z tym nawet już są instalowane możliwości techniczne, czyli tam telebimy i tak dalej. To dwa dni temu powiedział Pieskow, nie? Czyli no wiecie, no Goebbels Putina, no to jeżeli on coś powie, no to chyba to jest uzgodnione z Putinem. No dzisiaj już takiej, znaczy to była jeden raz tylko ta informacja nie była powtórzona. Chociaż jeżeli by tak się stało, to byłoby pewne kuriozum, ponieważ z tego co wiem, to dzisiaj wizytę w Rosji ma prezydent Kirgistanu, to taki, wiecie, ważny kraj w Azji Środkowej, była Republika Sowiecka, więc dzisiaj prezydent Kirgistanu ma wizytę, no i w związku z tym, że ma dzisiaj wizytę, no to już zdecydował się, że zostanie na jutrzejsze obchody Dnia Zwycięstwa, prawda, na Placu Czerwonym, no i mogłoby dojść do tego. A wiecie, no nikt inny nie przyjechał, bo Rosjanie twierdzą, że nie wysyłają zaproszeń.
No właśnie, jaka to nie jest prawda? Tak, że nie chcą przywódcy przyjeżdżać, tylko po prostu nie było zaproszeń.
No właśnie, wszyscy tam się pchają, i Biden by chciał polecieć, i nowy król Anglii by też chciał na pewno polecieć. Prezydent Duda to już tam na pewno bardzo by chciał polecieć. Wiecie, no żartujemy sobie, oczywiście nikt nie wybiera się do Rosji. I dzięki Bogu, że tak jest. Rzeczywiście Rosja jest teraz pariasem całego świata, i tak powinno być. No to jest naturalny skutek tego, co zrobiła. No natomiast prezydent Kirgistanu jeden, akurat tak się trafiło, że dzisiaj jest w Rosji i jutro byłby na paradzie. No i teraz wyobraźcie sobie, co by było, jeżeli jutro byłaby wielka parada zwycięstwa, i odbierałby ją kto? Prezydent Kirgistanu. Nawet nie wiemy, jak się nazywa.
Nie, tutaj Putin... Sadyr Japarow. Tak się okay. Nazywa.
Pan Japarow, prezydent Kirgistanu, odbierałby w miejsce nieobecnego prezydenta Putina, który by akurat obsrany siedział w bunkrze. No, Mogłoby tak być, dlatego chyba jednak te przewidywania pana Pieskowa, czy ta informacja sprzed dwóch dni, moim zdaniem się nie sprawdzi i prezydent Putin będzie jutro, ale...
Ale.
Jest tu jakieś ale, bo zobaczcie, że w naszej sądzie mamy możliwości, że prezydent Putin będzie osobiście.
Jeszcze jest,
że przyśle zastępcę. Ja myślę, że prezydent Putin będzie jutro, a jednocześnie przyśle zastępcę. Ciekawe, nie? Jak to możliwe?
Bardzo ciekawa hipoteza.
Tak, tak. Jest taki kanał na YouTubie, o którym mówi się, że jest najbliższe źródło Kremla. I właśnie kilkanaście minut temu była informacja, że prezydent Putin jutro planuje być w bunkrze jednak. W bunkrze. Natomiast już dzisiaj pisze przemówienie po to, żeby jego zastępca, czyli jego sobowtór, nie palnął sam z siebie jakiegoś głupstwa, tylko przeczytał dokładnie to, co prezydent Putin mu napisze. Czyli będzie osobiście, ale przez zastępcę. Tak zakładamy, że może być. To jest chyba najbardziej prawdopodobna wersja na dziś. Natomiast no, problem byłby, myślę, że będzie w bunkrze i będzie dalej obsrany ze strachu, bo Ukraińcy mogą przyszykować jakieś niespodzianki. No, skoro są w stanie dolecieć już prawie, że no, może nie po całej Rosji, no, ale tutaj w tej części europejskiej są w stanie dolecieć dronami, to kto wie, czy na jutro czegoś nie planują, prawda? Abstrahując od tego, że myślę, że to uderzenie drona z 2 na 3 maja to była ruska prowokacja oczywiście. Natomiast Ukraińcy, jeżeli by chcieli, to by byli w stanie tam dolecieć. No i teraz powstałby problem, bo jeżeli by na przykład rzeczywiście ukraiński dron bojowy nadleciał i w prezydenta Putina tam uderzył i wybuchnął, tak? A prezydent, prawdziwy Putin, by w tym czasie siedział obsrany ze strachu w bunkrze, a zginąłby jego sobowtór, ale oficjalnie zginąłby Putin. To co wtedy? Wtedy? No, to jest problem, nie?
To jest ciekawe. Tutaj właśnie nasi widzowie właśnie też są za tą opcją, którą ty obstawiasz. Prawda, kocham, myślę, że Putin na święto zwycięstwa przyśle swego sobowtóra, a sam będzie siedział w bunkrze.
Obsrany ze strachu.
Tak, Rafał Karkosz, zamiast przysłać zastępcę, powinno być wyśle sobowtóra w naszej sądzie.
No takie było podchwytliwe troszeczkę pytanie.
Jeszcze Johnny Walker, pytanie, co się stanie, gdy na Kremlu władzę przejmie jakiś islamista, na przykład Kadyrow? Na przykład w tej sytuacji, tak, w której zginie niby Putin.
I na przykład by przejął Kadyrow władzę. No, nie byłoby to, myślę... Myślę, że Kadyrow to jest tego samego typu bydlak, taki pospolity przestępca jak Putin, nie? I tak samo jest człowiekiem nieodważnym. Są tam ludzie, którzy są bezwzględni i myślę odważni, ale myślę, że Putin to nie jest człowiek, wiecie, to nie jest heros, mąż stanu, to jest po prostu, to jest taki bandyta, ale taki, który jak myśli, że ma siłę, to jest mocny, nie? Natomiast tak naprawdę to on boi się i myślę, że Kadyrow jest tego samego typu człowiekiem. To już Prigożyn jest bardziej taki bezczelny i może rzeczywiście... nie bałby się pewnych kontekstów, a Kadyrow by się niewiele różnił od Putina. No jeżeli by przejął władzę Kadyrow, to trzeba by dalej tak samo ostry mieć kurs wobec Rosji, jak teraz się powinno mieć. No teraz jest jeszcze zbyt łagodnie, ale no tutaj na szczęście wiele krajów są dobre wieści, można powiedzieć, z różnych stron. Unia Europejska, mówi się, że szykuje 11 pakiet sankcji i w tym pakiecie ma być, co ciekawe, mają być sankcje wtórne między innymi na chińskie firmy, czyli na firmy, które pomagają Rosji obchodzić dotychczasowe sankcje, które dostarczają Rosji czy półprzewodniki, czy chipy i tak dalej, nie? Czyli w tym momencie już nawet nie mówi się, powiedzmy, o, nie wiem, o tym paliwie jądrowym i tak dalej, bo na to jeszcze Unia, myślę, że Węgry będą blokować, Francja może blokować. Natomiast uszczelnienie poprzednich pakietów to jest coś dobrego, bo rosyjska gospodarka rzeczywiście zdycha. No to trzeba tylko pilnować, żeby po prostu czas ją zdusi, nie? Dać jej więcej czasu, żeby zdechła całkiem, nie? A z kolei druga dobra wiadomość to jest taka, że wygląda na to, takie informacje dochodzą ze Stanów Zjednoczonych, że w Stanach Zjednoczonych, jakby powiedzieć, w skrzydle republikańskim zwyciężyła frakcja nietrumpowska. Czyli nie frakcja, która chciała zmniejszyć pomoc Ukrainie i, jak to Trump mówił, jak ja dojdę do władzy, to się w 24 godziny zakończę wojnę, bo dam Putinowi, co będzie chciał, nie? Mhm. Czyli dam mu wszystko. Tylko wręcz przeciwnie, nie? Że zwyciężyła u republikanów frakcja taka zdroworozsądkowa, która wręcz troluje Bidena i dociska Bidena, że za mało pomaga Ukrainie. Czyli w tym momencie republikanie chcą jeszcze więcej pomagać Ukrainie, jeszcze mocniej cisnąć Rosję, niż Biden to robi. No tak powinno być właśnie. No, na tym polega konserwatyzm i republikanie. Tak powinni działać, nie? Także to jest bardzo dobra wiadomość.
Jeszcze wracając właśnie do prawdziwych pożarów, czyli ataku drona na Kreml, to pojawiają się właśnie takie... powiedzmy żarty, że to możliwe, że ponieważ policja zgubiła w Polsce drona za 200 tysięcy.
I niedawno. Że to Polacy zaatakowali.
Tak, takie koincydencja faktów tych.
A czyli ja tak... rozumiem, że ponieważ wczoraj Rosjanie zaatakowali polski samolot w służbie Frontexu nad Morzem Czarnym, no, który tam akurat patroluje granicę Rumunii, to w odpowiedzi Polacy 3 dni wcześniej zaatakowali ukradzionym lub zgubionym przez polską policję dronem Kreml. Jest to możliwe.
Ale tak na serio, to po co Rosji takie prowokacje? Czy to jest kolejna oznaka słabości?
Oczywiście, że tak. Te prowokacje są po to, żeby po pierwsze eskalować sytuację, czyli żeby znowu grozić bronią jądrową, tak? Groźba bronią jądrową jest obliczona na to, że Zachód zmniejszy pomoc, nie? Czy zmniejszy skalę pomocy, bo się przestraszy broni jądrowej. Chociaż no, nie działa póki co ta groźba, ale może zadziałać kiedyś, nie? Albo tam w którymś momencie, albo może rzeczywiście ta pomoc mogłaby być większa. Natomiast drugi powód takiej prowokacji to jest oczywiście na użytek wewnętrzny. Czyli po pierwsze, żeby można było usprawiedliwić nieobecność Putina, jeżeli by taka decyzja była podjęta, bo jednak w wielu miastach parady na Dzień Zwycięstwa są odwoływane. Bodajże chyba 21 miast, w których rok temu odbyły się parady, w tym roku nie będzie. Ciekawe dlaczego, nie? No bo właśnie drony latają. Także ukraińskie i przywożą tutaj, przynoszą bawełnę tak zwaną, tak Ukraińcy mówią na takie ataki, uderzenia. Natomiast to jest jeden powód, czyli powiedzmy pretekst do ewentualnego odwołania. Drugi powód, zobaczcie, jeżeli nie odwołamy parady i Putin jednak wystąpi, nawet jeśli to będzie jego sobowtór, no to patrzcie, jaki kozak, nie? Tutaj dopiero co 3 dni temu dron uderzył w Kreml, a Putin, bohater, nie boi się i tutaj przemawia z okazji Dnia Zwycięstwa. Czyli w tym momencie podnosi swoje notowania, swój imidż, tak? No a po trzecie... odwraca w ten sposób, mobilizuje swoje społeczeństwo, zwiększa ich nienawiść do Ukrainy, która tutaj nasz symbol naszej świętości Kreml, tak, atakuje to tak jakby, nie wiem, no w Polsce na Zamek Królewski albo na Wawel, powiedzmy, drony uderzyły. No to wszyscy Polacy byliby wściekli i chcieliby odwetu, tak? Także tutaj jest, to też jest element mobilizacji własnego społeczeństwa. No i w tym momencie zastąpienia narracji o tym, jak to my przegrywamy, jak to my nie możemy zdobyć Bachmutu, miasta 70-tysięcznego, a miało być zdobyte już tam na koniec roku, na koniec stycznia, na koniec lutego, na koniec marca, na koniec kwietnia, na 9 maja i nie ma, nie? No to nie mówimy o tym, bo mówimy teraz o tym, że dron uderzył w Kreml. A jak widzieliście, ktoś, kto widział to uderzenie drona, zresztą tutaj widać, to wiecie, ten dron nie uderzył w Kreml, tylko wybuchł tuż nad tą kopułą. Później są zdjęcia, gdzie można powiedzieć, zobaczyć te uszkodzenia, można zobaczyć, tylko osmalona ta kopuła. A po drugie, w czasie, kiedy ten dron leciał, to tam można zobaczyć, że po lewej stronie, po schodkach, dwie osoby się tam wspinają, idą sobie. Po schodkach kopuły. O, tutaj widać. Dwie osoby. Widzisz? Mhm. Ciekawe. Po co one tam były w tym czasie?
Myślę, że przewidziały ukraiński atak.
Może musiały, może były odpowiedzialne za to, żeby ten dron wybuchł akurat właśnie w tym momencie i tam, gdzie wybuchł, żeby było to efektowne, dobrze nagrane, ale żeby niczego nie uszkodziło. Zresztą to było w nocy. Oczywiście od razu było oskarżenie Ukraińców, że chcą, że to był zamach na Putina. No zamach na Putina, który w tym czasie nigdy nie jest na Kremlu, bo zawsze jest w bunkrze i śpi. No.
W takim razie może zapytam, jak idą przygotowania Ukraińców do kontrofensywy?
No idą. Już chcielibyśmy, żeby może ta kontrofensywa się rozpoczęła, natomiast też myślę, że mądre słowa powiedział prezydent Czech, Petr Pavel, właśnie w tym tygodniu, że nie ma co ich pośpieszać, że lepiej, żeby jeszcze trochę poczekać, niż żeby ta kontrofensywa ruszyła za wcześnie, kiedy nie będą przygotowani na 100%. To po pierwsze. Po drugie, no cały czas jeszcze warunki pogodowe nie są na tyle sprzyjające, żeby we wszystkich miejscach, gdzie mogłaby ta kontrofensywa uderzyć, było na tyle już przeschnięta ziemia, żeby sprzęt pancerny poszedł bez problemu. No bo jak powiedzmy jeszcze ten front południowy, czyli okolice Chersonia, Zaporoża, to już tam jest wyschnięte, no ale myślę, że oni chcą zrobić kontrofensywę naprawdę no, taką na szerszą skalę. To jest drugi powód,
czyli znaczy druga informacja. Pogoda kluczową rolę tutaj gra.
Pogoda, tak. Natomiast już trwa według natowskiej terminologii kształtowanie pola walki. O tym już mówiliśmy kiedyś tutaj w naszym programie. Czyli już w tym momencie Ukraińcy prowadzą uderzenia no właśnie przygotowujące kontrofensywę. Czyli można powiedzieć, że ta kontrofensywa już trwa, tylko ona nabiera rozpędu. Bo przecież te ataki na składy paliw na Krymie i tam za Mostem Kerczeńskim, no to właśnie po to są. Zauważcie, że to są składy paliw, które zaopatrują, można powiedzieć, w paliwo całą flotę czarnomorską. Czyli w tym momencie ta flota może być unieruchomiona, tak? Po drugie, uderzenie w okolice Sewastopola spowodowało od razu korek i straszne kolejki do Mostu Kerczeńskiego. Tam oczywiście wszyscy chcieli uciec. Na tyle były duże te korki, że nawet ten most został zamknięty, tak? Także w tym momencie no trwa też tak zwane IPSO, czyli wojna psychologiczna, i myślę, że to jest dużo ważniejsze, bo najlepiej by było, jeżeli Ukraina by w ten sposób wyzwoliła te tereny, jak wyzwoliła Cherson, czyli poprzez krok dobrej woli Rosji. Czyli żeby doprowadzili Rosję do takiego stanu, że oni ze strachu uciekną i oddadzą im to bez jednego wystrzału. No to by było idealne. No i myślę, że to w tym kierunku też troszeczkę zmierza, tak? Że zobaczcie informacje dosłownie z dnia dzisiejszego i wczorajszego. Blisko Zaporoża, myślę, że to jest najważniejsze miejsce. Tam jest miasto Melitopol, Tokmak, to są takie bardzo ważne miasta, które Ukraina musi zdobyć, żeby przeciąć ten korytarz łączący Rosję tam od Rostowa z Krymem. Kreml, Krym, już za dużo tego, nie? I tam jest spodziewana właśnie ta kontrofensywa i zobaczcie, do czego dochodzi. Dochodzi do tego, że Rosjanie już robią ewakuację z Energodaru, czyli tam, gdzie okupowali, czy okupują jeszcze elektrownię atomową, robią ewakuację żołnierzy, robią ewakuację kolaborantów, robią ewakuację nauczycieli, lekarzy, no zostawiają zwykłą ludność, którą też, no tam część mogą ewakuować, ale ewakuują. No teraz po co ewakuują, albo dlaczego ewakuują? Ewakuują też może po to, żeby mieć żywe tarcze, czyli powiedzmy ich będą przesiedlać tam, gdzie ich wojska stacjonują. To po pierwsze. Po drugie, no boją się, tak? Czyli boją się, czyli jest ta panika. I ta panika jest podsycana bardzo umiejętnie. I to część podsycają Ukraińcy, a część już sami Ruscy. Wiecie, te tak zwane wojenkory czy Z-kanały, czyli ci rosyjscy tak zwani patrioci czy Z-patrioci, nie? To oni już sami napędzają tę panikę. I sami doprowadzą do tego, że ruscy żołnierze, jak tylko Ukraińcy ruszą mocniej, to po prostu być może rzucą wszystko i spieprzą, gdzie pieprz rośnie. I bardzo dobrze. I o to przecież chodzi, żeby odzyskać ten teren, nie tracąc własnych ludzi, nie niszcząc go. Także miejmy nadzieję, że to może w tym kierunku pójdzie. Ukraińcy są naprawdę bardzo rozsądni, nie szafują swoimi siłami. Tak jak widać, jak postępuje generał Załużny i inni oficerowie, generałowie ze sztabu ukraińskiego, to oni bardzo cenią życie ukraińskich żołnierzy. No, ta wojna, czy ta bitwa o Bachmut, nie? To jest takie, można powiedzieć, wielkie cierpienie ich, ale wiedzą, że to jest bardzo konieczne, potrzebne, bo można powiedzieć, związali ruskich, całą przecież tę zimową ofensywę, którą Ruscy planowali przeprowadzić, to skończyła się na nieudanych atakach na jedno miasto de facto. No jeszcze tam był Wuhleda, Avdiivka, Marinka, mniejsze miasta, gdzie też Ruscy ponosili straty, ale nic Ruscy nie zdobyli i stracili bardzo wiele siły żywej i wiele sprzętu.
Niedawno też brytyjski analityk polityczny Mark Galeotti zasugerował, że Ukraina nie jest gotowa na poważny kontratak, ale nie ma wyboru, ponieważ zachodni partnerzy oczekują militarnego sukcesu na polu walki. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
No, troszeczkę może być tak, że takim efektem ubocznym tej wojny psychologicznej, czyli też troszeczkę tego napompowania oczekiwań, no jest to, że teraz tak jakby Ukraińcy są trochę zakładnikami tego, że rzeczywiście choć lepiej by było dla nich na przykład rozpocząć tę kontrofensywę w czerwcu, no to będą zmuszeni troszeczkę, można powiedzieć, żeby ją przyspieszyć, no bo są te oczekiwania rozdmuchane, bo wszyscy już, tak mówi się o tej kontrofensywie, mówi, że wszyscy już czekają, kiedy ona będzie, nie? Ale zobaczcie, że to Putin popełnił właśnie ten błąd, atakując w niewłaściwym momencie Ukrainę, nie? Że zaatakował wtedy, kiedy była no, zła pogoda, tak? Bo albo powinien wcześniej, ale to wtedy by zaatakował w czasie igrzysk, albo powinien jeszcze poczekać ten miesiąc czy dwa, kiedy nie będzie tego błota, prawda? A on akurat zaatakował w najgorszym momencie, bo był właśnie pod presją czasu. Sam sobie ją, można powiedzieć, narzucił, nie? Ale no, przyspieszenie tak ważnej decyzji może się skończyć katastrofą. Także tutaj nie ma co cisnąć. Rzeczywiście mówi się, że Ukraina będzie, może mieć jedną szansę, nie? Mówi się, że może to być jedna szansa w tym roku, tak? Ale ważne jest, żeby rzeczywiście tę szansę wykorzystali jak najlepiej, bo no to późniejsze poparcie Zachodu będzie zależeć od wyników tej kontrofensywy. Niestety. Wiecie, tutaj no to już jest geopolityka, nie? Prezydent Biden, można powiedzieć, postawił swoją reputację na szali. Zachód też postawił, można powiedzieć, na wygraną Ukrainy. No i jeżeli ta wygrana nie nastąpi w tym roku, no to politycy zachodni będą mieli no, problem, bo się trzeba będzie tłumaczyć przed wyborcami. Pomagamy Ukrainie, pomagamy, a tutaj no nic z tego nie ma, nie? I powiedzmy, nasze gospodarki by chciały wrócić, no ludzie by chcieli wrócić do tego, jak było przed wojną. No, tylko, że to niestety wojna jest, ta wojna jest tego kalibru, można powiedzieć, i tego ona, Rosjanie zniszczyli, można powiedzieć, podeptali i zniszczyli wszelkie normy, wszelkie zasady porządku światowego zbudowanego po II wojnie światowej. Także nie będzie już tak, jak było przed tą wojną. Trzeba się z tym pogodzić.
Właśnie jeszcze moje pytanie. Jak długo będzie trwała kontrofensywa? Czy patrząc właśnie na rozpadającą się Rosję, na to właśnie jak płonie, można zakładać, że doprowadzi ona do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy, czy czekają nas jeszcze długie walki?
Różnie może być, bo może być tak, że Rosjanie się będą dobrze bronić i nie wiem, i utknie ta kontrofensywa po zdobyciu tam, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów i to by była najgorsza możliwość, a może być właśnie tak, że rosyjska armia się posypie jak pudełko z kart, nie? Jak domek z kart, że po prostu jakieś pierwsze sukcesy ukraińskie doprowadzą do tego, że nie wiem, gdzieś będzie oskrzydlenie, gdzieś będzie ucieczka, gdzieś będzie taki pogrom, nie? I w tym momencie wszystko się może posypać, tak? I jednocześnie może to też wpłynąć na posypanie się sytuacji wewnętrznej w Rosji, czy na przykład że zostanie zabity na przykład Putin, tak? I wtedy wojna może się skończyć, wiecie, w jeden dzień na przykład, nie? Zauważcie, że w ogóle historia wojen pokazuje, że największe straty strona broniąca na przykład, to nie ponosi podczas takich walk, nie? Takiego siłowania się, tylko podczas ucieczki. Czyli żeby Ukraina odniosła sukces, to musi zrobić to, co było podczas tej kontrofensywy charkowskiej w zeszłym roku. Że oni tak przełamali wtedy rajdem pancernym czy rajdem zmechanizowanym pozycje rosyjskie, że Ruscy szybko musieli uciekać, bo po prostu nie byli w stanie bronić gdzieś tam się na jakiejś tam linii obrony, ponieważ Ukraina już ich flankowała w tym momencie, okrążała ich pozycję i oni musieli uciec. I dlatego wtedy oddali tak dużo pola, aż tam zatrzymali się na kolejnej rubieży tam w okolicach Swatowego, nie? Czyli w tym momencie sukces zależy od tego, czy uda się Ukrainie gdzieś jakimś jednym uderzeniem klina czy tam pięści pancernej przebić przez front i wyprowadzić później odwodowe kolejne brygady po to, żeby oskrzydlić rosyjskie jednostki, bo to jest wtedy szansa na rzeczywiście decydujące zwycięstwo i sukces. No ale Rosja w Charkowie to nie była przygotowana do obrony, a od czasu zeszłej jesieni no miała czas się przygotowywać
no
do obrony.
No właśnie, jak Rosja się przygotowuje do obrony, czy w ogóle się przygotowuje?
Kopie cały czas okopy, kolejne linie okopów, no ale wiecie, Rosja ma swoje problemy, mają też duże problemy z amunicją, mają duże problemy z armią, armia jest niezmotywowana, no w zasadzie cały można powiedzieć front trzymają Wagnerowcy, tak, w Bachmucie. No jeżeli Wagnerowców nie będzie, mówi się, że rosyjska armia w ogóle może się posypać, nie? Nie wiem, ile w tym jest prawdy, no bo jednak czym innym jest fatalne dowodzenie, można powiedzieć, na samej górze, nie? Czyli właśnie ten Gerasimow, Szojgu i ci inni generałowie, którzy po prostu zawalili całą tę operację rosyjską, bo ona jest prowadzona niezgodnie nawet z rosyjską doktryną wojenną. Po prostu popełnili mnóstwo kardynalnych błędów. Na czym innym są dowódcy niższego szczebla? Jacyś tam, wiecie, kapitanowie, porucznikowie, którzy są w stanie gdzieś tam ogarnąć te swoje odcinki frontu i dobrze tam dowodzić, tylko kwestia jest, czy będą mieli te boje pripasy, czyli amunicję, o którą właśnie ostatnio Prigorzyn się tak darł na Szojgu i Gerasimowa. Ale skoro ci się zgodzili dać Wagnerowi amunicję, no to zabiorą ją gdzieś tam z jakichś odcinków obronnych, co też jest dla Ukrainy pożądane. Generalnie Rosjanie mają, wiecie, no to jest, to o tym też już i rok temu mówiliśmy, nie? Że ta wojna przekształca się w wojnę na wyniszczenie, którą wygra ten, kto lepiej zmobilizuje swój przemysł do dostarczania, można powiedzieć, materiałów do prowadzenia wojny, tak? Czyli materiałów pędnych i amunicji, no i oczywiście też ludzi. Wydawało się, że Rosja jest, można powiedzieć, takim, wiecie, workiem bez dna, gdzie w tym sensie, że tych zapasów jest nie wiadomo ile. No ale ja już czytałem szacunki, że Rosjanie mieli około 60 milionów amunicji artyleryjskiej zmobilizowanej. Tylko że okazuje się, że z tych 60 milionów do użycia zdatne jest tylko 20, tak? Wcześniej strzelali tak, że po prostu bez w ogóle patrzenia się, nie? Przecież tam było, że Ukraińcy 5 tysięcy dziennie, Rosjanie 50-60 tysięcy. No i się trochę wystrzelali, bo teraz już oszczędzają tę amunicję, bo okazuje się, że ruski przemysł, który taki jest wspaniały, podobno, jest w stanie produkować około 3 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich dziennie, co i tak jest dużo, nie? No to jest powiedzmy 100 tysięcy miesięcznie, czyli tam ponad milion rocznie. Ale sam Rheinmetall, ten taki niemiecki koncern, podpisał kontrakt, że będzie dostarczał Ukrainie w granicach 600-700 tysięcy amunicji artyleryjskiej rocznie, nie? Czyli znaczy, jedna niemiecka firma jest w stanie wyprodukować 60% tego, co się mówi, że cały przemysł rosyjski, no po prostu Rosja ma ten przemysł słaby, nie? Z takich ciekawostek, nie? Niedawno w Rosji, właśnie też w tym tygodniu, jeden z pożarów to były pożary magazynów prochu. Nie? Także wiecie, no, amunicję też trzeba z czegoś produkować, tak? Czyli proch artyleryjski. No i magazyny prochu płonęły. To jest jeden powód. Drugi
też
powód.
Też płonęła fabryka z materiałami niebezpiecznymi chemicznymi.
Dokładnie. Druga ciekawostka jest taka, że generalnie można powiedzieć cały sposób produkowania amunicji, tak? To nie jest coś takiego, że nie wiem, stryknę ręką i za tydzień będę miał amunicji tyle, ile chcę, że zwiększę możliwości. Nie. Okazuje się, że żeby wyprodukować amunicję, jest potrzebna bawełna, co ciekawe. No, do produkcji amunicji. Jest, jednym ze składników jest bawełna. No i teraz, żeby zwiększyć, a Rosjanie nie produkują bawełny tyle, żeby sobie zwiększyć dwu, czy trzy, czy czterokrotnie produkcję amunicji, nie? W tym momencie można zamówić tę bawełnę z zagranicy. No tak, ale bawełnę z zagranicy to nie jest tak, że zamówisz i za tydzień masz bawełny tam 100 razy więcej, nie? Tylko to trzeba zamówić rok do przodu, okazuje się, nie? Czyli zakontraktować na następne zbiory, można powiedzieć. Czyli to też jest problem logistyczny, techniczny, no, że brakuje im komponentów do produkcji amunicji. Oni myśleli, że mają, że wiecie, że jadą na wojnę siedmiodniową. A wojna 3 czy 7-dniowa okazało się, że jest wojną, która już trwa drugi rok, gdzie zużyli wszystkie zapasy, które mieli. Wszystkie zapasy, które mieli. No a przecież wiadomo, że w Rosji to część zapasów, które były, to została rozkradziona, część była źle składowana, część jest po prostu zepsuta, nie nadaje się do użycia i tak dalej, nie?
Czyli teraz w tym roku Rosja nawet nie będzie miała z czego produkować amunicji.
Na dużą skalę tak. I na dużą skalę Rosja nie jest w stanie prowadzić tej wojny przez kolejny rok. Także to, wiecie, to naprawdę może być tak, że na przykład, że ta wojna może się zmienić w wojnę pozycyjną. Czyli jeżeli Ukraina nie osiągnie sukcesu w kontrofensywie znacznego, no to będzie ustabilizowanie frontu, bo żadna ze stron nie będzie miała siły, żeby przez drugą okopaną stronę się przebić, nie? I będzie trochę tak jak podczas I wojny światowej. Tylko tam, wiecie, no, szli i tam rzezie były, nie? No ale równie dobrze tak trwało to ATO tak zwane, czyli ta antyterrorystyczna operacja, czyli można powiedzieć to, co w Doniecku było od 14 roku, no to jak w 15 roku front został zamrożony przy porozumieniach mińskich, to do tego 22, czyli do poprzedniego roku, przez 7 lat tam się niewiele działo. Tam były co jakiś czas, wiecie, jakieś tam strzelaninki i tyle, nie? I był zamrożony konflikt. Ale to nie jest korzystne ani dla Ukrainy, ani dla Rosji, ani dla Zachodu. Także myślę, że będzie ciśnienie, żeby to rozwiązać w tym roku. Jeśli nie na polu bitwy, no to wtedy przy stole negocjacyjnym. Ale tu są pewne warunki. Bo na przykład...
Jakie warunki?
No warunki są takie, że przecież Ukraina uchwaliła prawo, że nie siądzie do negocjacji z Putinem. Musiałaby zmienić prawo. No można to zrobić, ale przecież Putin jest...
Albo zmienić władzę w Rosji.
Przez Putin jest, wiecie, no, zbrodniarzem poszukiwanym międzynarodowym listem gończym, nie? Czyli w tym momencie to tak jakby siadał z Hitlerem, powiedzmy, do stołu negocjacji. Owszem, jeżeli zmieni się władza w Rosji, to proszę bardzo, następnego dnia Ukraina jest gotowa do negocjacji, nie? Poza tym Ukraina też przedstawia swój plan pokojowy i nie zgadza się na negocjacje na warunkach chińskich na przykład, nie? Czyli warunki chińskie to jest zamrożenie frontu i de facto można powiedzieć status quo dla Rosji, tak? Czyli to, co żeśmy zajęli, to mamy. Natomiast Chińczycy też wygląda na to, że na poważnie mogą chcieć się włączyć do gry o pokój, no bo właśnie, zobaczcie, był Xi u Putina, nic z tego dla Putina dobrego nie wyniknęło, tak? Nie dostał tego, co chciał, czy nie dostał pomocy wojskowej. Później Xi zadzwonił do Zełenskiego, już jest ocieplenie stosunków, można powiedzieć. Teraz Unia Europejska chce wprowadzić sankcje na chińskie firmy. To jest bardzo niedobra wiadomość dla Chin i myślę, że Chiny to zrozumieją. I albo po prostu szybko przystąpią, no nie wiem, odpuszczą pomaganie Rosji właśnie takie tylnymi drzwiami, albo nawet się zaangażują po stronie właściwej, nie? Jeśli chodzi o pokój, oby tak było.
Też tutaj...
Co nie zmienia tego, przepraszam, że to są też zbrodniarze, którzy gdyby ta wojna poszła po myśli Putina, to pewnie już by, być może już atakowaliby Tajwan i to jest ich celem i planem, nie?
Też tutaj Tadeusz Marszałek przypomina, że aby zdobyć Bachmut, Rosjanie użyli bomby fosforowe, kolejna zbrodnia wojenna.
Tak,
i tutaj
tak.
To prawda, złamali konwencje genewskie.
No Rosjanie złamali wszystko, co mogli, ale rzeczywiście przedwczorajszej nocy zaatakowali Bachmut. No, taki jeden, ja to rozpatruję, czy tak widzę, jako taki, wiecie, no atak rozpaczy, nie? Bo mamy termin 9 maja i musimy zdążyć na 9 maja, no to próbujemy wszystkiego, nie? Próbowali podobno i broń termobaryczną wcześniej, nie? Czyli Tosy-1, a teraz rzeczywiście były zdjęcia, czy były nagrania z dronów pokazujące, jak cały Bachmut płonie i to rzeczywiście jest coś strasznego, bo te bomby fosforowe, one po prostu jak już tam, ładnie to wygląda, jak to spada, nie? Bo takie, wiecie, jakby fajerwerki, ale pali wszystko i to pali w bardzo wysokiej temperaturze, tam bodajże 600 czy 700 stopni, także straszne poparzenia, o, mamy zdjęcia, wam pokazujemy. No niestety, ale Ukraińcy i to przetrwali, nie? Przetrwali to i trzymają się i Rosjanie nie zdobędą Bachmutu przed 9 maja. A co będzie dalej, zobaczymy. Czy Wagnerowcy odejdą, czy to tylko była, wiecie, taka gadka, plotka, czy przyjdą ci kadyrowcy. Zresztą bardzo fajny wczoraj film widziałem na Twitterze, pokazujący, jak Rosjanie już przygotowują, przepraszam, jak Ukraińcy przygotowują się na przyjście tych wojowników Kadyrowa. Możesz się zobaczyć, jak każdy nabój przed załadowaniem do magazynku przygotowują i zanurzają go tam w tym słoninie i do magazynku i czekamy na kadyrowców. No tak, wiecie.
Józef Midar, powstało nowe słowo ruszyzm, połączenia Rosja i faszyzm.
Tak, tak. I to już jest ruszyzm czy raszyzm, nie? I to rzeczywiście jest już słowo, które już nie tylko jest w Wikipedii, ale również zostało ono usankcjonowane przez prawodawstwo Ukrainy. Że już oficjalnie został nazwany raszyzm raszyzmem. I co ciekawe, dzisiaj Ukraina też wprowadziła nowe prawo, które można powiedzieć z powrotem wróciło ją do krajów cywilizowanych i do krajów zachodnich w tej kwestii. Mianowicie Ukraina od dzisiaj świętuje zwycięstwo w II wojnie światowej 8 maja, czyli tak jak i my. Czyli dzisiaj jest, można powiedzieć, dzień zwycięstwa, bo dzisiaj jest rocznica 78 podpisania kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy, czyli zakończenia wojny w Europie. Tak, tak, dobrze, 78.
Dobrze. Zaczęłam liczyć.
Także dzisiaj właśnie my świętujemy Dzień Zwycięstwa i Ukraina wprowadziła właśnie prawo podpisem prezydenta Zełenskiego, może nie dzisiaj, tylko wczoraj. W każdym razie dzisiaj też i dla nich jest Dzień Zwycięstwa nad nazizmem i tam zwycięstwa w II wojnie światowej, natomiast jutro będzie Dzień Europy. No takie święto przyjęli na 9 maja. Nie wiem dlaczego, no ale okej, przynajmniej nie będą obchodzić razem z Rosją Dnia Zwycięstwa od tego roku. 9 maja.
Ja chciałam teraz jeszcze wyniki sądy pokazać. Zagłosowało 280 osób ponad. 34% stwierdza, że Putin pojawi się osobiście. 37%, że przyśle zastępcę, a 29%, że będzie nadawał z bunkra. Takie dosyć wyrównane te wyniki.
No, sam nie wiem, jak będzie naprawdę.
Zobaczymy. Ale na razie najmocniej się chyba rysuje ta opcja, która też wygrywa u nas w sądzie, czyli że przyśle zastępcę.
I może być podobny do Putina, ten zastępca. Tak. Niekoniecznie będzie to prezydent Kirgistanu.
Teraz może jeszcze przejdźmy do innego ważnego wydarzenia, które miało miejsce w tym zeszłym tygodniu. Koronacja Karola III. Czy oglądałeś i jakie wrażenia?
Tak, oglądałem. No, wiecie, no 70 lat trzeba było czekać na taką gratkę, zobaczyć koronację.
Ostatnia w 1953 roku.
Tak?
Tak.
W 53.
70
lat. No, dokładnie lat temu. Także wiecie, no jak coś się zdarza raz na 70 lat, to warto tam te 2 godziny poświęcić moim zdaniem i zobaczyć to wydarzenie na żywo. No pogoda nie dopisała. Tak generalnie ciekawe, no bo to było nabożeństwo kościoła anglikańskiego, protestanckiego i rzeczywiście ten element pójścia za Jezusem, nie? Czy generalnie właśnie osoby Jezusa, który jest królem, rzeczywiście królem królów i to było niejednokrotnie mówione, to mi się podobał, nie? To właśnie fajne było, że rzeczywiście ten król wielkiego mocarstwa, kiedyś największego na świecie, a dalej jednego, no, można powiedzieć, z 5 największych krajów, nie? No, Wielka Brytania po Stanach Zjednoczonych, no nie wiem, czy, no Chiny oczywiście, tak? No to być może jest to trzeci kraj, można powiedzieć, jeśli chodzi o jego znaczenie, chociaż mówi się, że to takie, wiecie, mocarstwo, które udaje tylko, że jest mocarstwem, no ale dalej jest to wielki kraj. Zresztą ma, no jest tak zwany ten Commonwealth, czyli ta wspólnota narodów, gdzie de facto, można powiedzieć, zwierzchność króla brytyjskiego uznają również obywatele Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA. To są były kolonie brytyjskie, teraz niepodległe kraje, no ale dalej monarchia brytyjska jest tam rzeczywiście w poważaniu wielkim. Także było to wielkie wydarzenie. No sam ten ceremoniał, tam parę trochę takie rzeczy były, wiecie, śmiesznych, no tak jak tam wciskali koronę mu na głowę, żeby, wiecie, żeby mu nie spadła, nie, albo jak mu dają tutaj rękawiczkę, tutaj właśnie berło, no taki mają ceremoniał, ale rzeczywiście, no jest to, pokazuje to rzeczywiście jakąś taką potęgę tego kraju, no wszyscy z całego świata się zjechali, nie? Nawet polski prezydent pojechał.
Wraz z
A jutro nie jedzie do Putina.
Chociaż to tutaj widzowie Józef Midur, mam dziwne wrażenie, że jakby tutaj zaprosili, to by pojechał.
Do Putina?
Na tego 9 maja.
No wiecie, no na igrzyska pojechał wtedy, nie? Jako jedyny praktycznie z Unii Europejskiej, że tutaj splamił swój honor. No, wiadomo, że tutaj jeszcze są te całe te niuanse związane z rodziną królewską, tam są te skandale obyczajowe, nie? Że tutaj, wiecie, no tacy konserwatyści, a się wiecie, no i romanse są i tak dalej, i zdrady, i przecież król Karol też, jakby to powiedzieć, ma swoje za uszami, nie? Jak się zna historię monarchii brytyjskiej. Rzeczywiście Elżbieta II to była taka osoba, która była jeszcze starej daty, tak powiem, nie? Mimo iż król Karol też nie jest młody, nie? Ale mimo wszystko to ona była taką osobą, która rzeczywiście poświęciła się monarchii, która rzeczywiście była wierna, przynajmniej tak wygląda, nie? Znając jej historię, swojemu mężowi przez całe życie, z którą nie było, ona nie miała żadnych jakichś takich wpadek obyczajowych i skandalów obyczajowych na swoim koncie, no a wszyscy po niej już niestety tak, nie? Czyli no tutaj jest jakaś taka erozja tej monarchii brytyjskiej, no ale Brytyjczycy dalej się cieszą, że mają monarchię i większości Brytyjczyków się to podoba, no to okej, niech mają.
A teraz jest właśnie pierwszy król od 70 lat, bo wcześniej to była królowa i jej mąż książę, a teraz mamy króla i królową właśnie.
Królową, Kamilę.
Kamila też została koronowana na królową. Maria G., mnie się podobała przysięga na Biblię i mówienie, że tylko Jezus, nic a nic o Maryi.
Tak, też na to zwróciłem uwagę, że właśnie o Marii tam nic nie było, no w sumie się nie dziwiliśmy.
To w takim razie teraz przejdziemy do Polski i polskiej gospodarki. Jeszcze też powiem Wam, żebyście zostali z nami, ponieważ na koniec programu będzie kącik maturalny. Zapowiada się ciekawie, więc bądźcie z nami. A w Polsce jutro zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce we wrześniu. A przez ten czas inflacja bardzo wysoka, a teraz rząd obiecuje brak podwyżek. Czy to dobra decyzja i jakie znaczenie ma wysokość stóp procentowych dla gospodarki?
No właśnie, czy rząd obiecuje, czy ktoś inny? No bo rząd rząd ma wpływ, bo rzeczywiście Glapiński jest na pasku rządu. No faktem jest, że to, że mamy tak wielką inflację, to niejednokrotnie mówiliśmy, że jest za to odpowiedzialny właśnie i rząd, i w szczególności pan profesor Adam Glapiński, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego, który spóźniał się z wcześniejszymi możliwymi, z reakcją, można powiedzieć, na już rosnącą inflację i nie wprowadzał podwyżek stóp procentowych, kiedy był na to czas wcześniej, a wręcz zachęcał Polaków do akcji kredytowej, do brania kredytów, obiecując, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, nie będzie inflacji, jesteśmy we wspaniałym wzroście gospodarczym. To wszystko okazało się bredniami i kłamstwami, nie? Pytanie, czy to były kłamstwa, czy to były brednie, nie? Że on nie wiedział po prostu, co mówi. No to wtedy jest niekompetentny, nie powinien być na tym stanowisku. Już dawno, nie? No teraz jest taka sytuacja, że zobaczcie, że inflacja jest bardzo wysoka, bo jest na poziomie 16%. No, zaczęła co prawda spadać minimalnie, ale do celu inflacyjnego, który jest na poziomie 2,5%, to jeszcze ho, ho, ho. Do założeń budżetowych, które mówią o średniorocznej inflacji poniżej 10%, to też jeszcze ho, 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 nie? Natomiast inflacja bazowa jest cały czas wysoka, nie? Bo jest powyżej 10% inflacja bazowa i to jest ta inflacja, która, można powiedzieć, pokazuje trwałość inflacji, nie? Bo to jest inflacja oderwana od tych zmiennych czynników, czyli na przykład od cen gazu, cen energii, cen paliw i tak dalej, nie? Także ponieważ inflacja bazowa jest wysoka, to de facto, żeby zduszać inflację, no to powinno się jeszcze podnieść stopy procentowe. Tym bardziej, że zobaczcie, że w zeszłym tygodniu, ja nie mówię, że ja bym się cieszył z podniesienia stóp procentowych, no ale generalnie, no tak można powiedzieć, modele ekonomiczne mówią, że powinno się jeszcze podnieść stopy procentowe. Tym bardziej, że zobaczcie, w zeszłym tygodniu stopy procentowe podniósł zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Fed, nie? Czyli amerykański bank. Obydwa podniosły stopy procentowe. Amerykanie o tam ćwierć punktu procentowego, Europejczycy o pół punktu procentowego. Mimo iż inflacja jest u nich dużo niższa.
Tak, w USA inflacja w marcu 5%, 6% w lutym, a teraz właśnie podniesiono stopę procentową do 5,25%.
Czyli zobaczcie, stopa procentowa jest nieznacznie poniżej inflacji.
Nawet teraz trochę powyżej, bo w marcu 5%.
Dokładnie, nie? No w strefie euro też ta różnica nie jest duża, nie? Czy można powiedzieć, te nożyce pomiędzy inflacją...
stopa procentowa 3,75, a inflacja w marcu 7,4%.
Czyli różnica jest 4%.
Tak, a w Wielkiej Brytanii jest trochę większa różnica. Stopa procentowa jest teraz podniesiona do 4,25, a inflacja w lutym, to pewnie w marcu trochę niższa, 10,4%.
Okej, no to różnica jest 5 do 6% pomiędzy inflacją a poziomem stóp procentowych. A w Polsce jaka jest różnica?
A w Polsce?
Ponad 10%.
Tak.
Nie? To znaczy, że ta różnica...
teraz w marcu, w kwietniu to już trochę chyba lepiej, ponieważ w kwietniu 14,7% wyniosła inflacja według GUS-u, a stopa procentowa...
To jest szacunek inflacyjny,
tak,
no, bo mamy początek maja.
a stopa procentowa 6,75.
Czyli no ponad 8%. No to dalej jest dużo, nie? I w tym momencie w Radzie Polityki Pieniężnej na pewno też będzie presja, żeby podnieść stopę procentową. Tam myślę, że, bo tam są jastrzębie i gołębie tak zwani, nie? Jeśli chodzi o stopę procentową. Czyli będzie presja niektórych członków RPP, żeby podnieść stopę procentową. Ale, wiecie, no mamy rok wyborczy. Ludzie nabrali pełno kredytów, bo przecież Kaczyński z Glapińskim mówili, bierzcie kredyty. I teraz podniesienie stóp procentowych o kolejne pół punkta, no to jest dla, wiecie, jakiegoś takiego przeciętnego kredytu, gdzie rata jest, przeciętnego kredytu hipotecznego, gdzie rata jest na poziomie, nie wiem, 2-3 tysięcy złotych, to jest podniesienie o kilkaset złotych raty kredytu, nie? Czyli w tym momencie ludzie, którzy i tak są łupieni przez państwo, którzy mają coraz mniej pieniędzy, gdzie można powiedzieć, ich zarobki zżera inflacja, gdzie przecież wynagrodzenia nie nadążają za inflacją, jeszcze im przywalić większą ratę kredytów, no to PiS straci władzę. Czyli moim zdaniem nie podniosą jutro stóp procentowych, ale skutkować to będzie dłuższą, wysoką inflacją. No bo zwalczenie inflacji to właśnie jest ostre podniesienie stóp procentowych po to, żeby zmniejszyć, można powiedzieć, podaż pieniądza na rynek. Bo jeżeli są niskie stopy procentowe, tak, no to ludzie biorą chętnie kredyty. Zgadza się? No, bo są niskie stopy procentowe. A jeżeli jest jeszcze różnica między właśnie inflacją a stopami procentowymi, to wcale nie ma tutaj takiej chęci do zmniejszenia kredytów, nie? Bo najgorzej to było, wiecie, no jak były, ktoś wziął kredyty, mając małe zarobki i tak dalej, czy powiedzmy, mając jakąś tam, powiedzmy, zdolność kredytową, i teraz zwiększenie stóp procentowych spowodowało, że nagle miał ratę, powiedzmy, 2000, a teraz ma 3500, nie? Gdzie mu zarobki niewiele wzrosły. No to jest tragedia dla tych ludzi. Natomiast w tej sytuacji, jak są niskie stopy procentowe relatywnie w stosunku do inflacji, to nie zmienia się, czy nie zmniejsza się na tyle akcja kredytowa, żeby zmniejszyć inflację. Bo jeżeli ludzie mają pieniądze, bo na przykład też biorą kredyty, no to w tym momencie jest więcej zakupów, więcej inwestycji i tak dalej, i to też napędza inflację.
Czyli i tak na dłuższą metę rząd się nie wywiąże z tych planów właśnie zmniejszenia inflacji.
No nie wiem, wydaje mi się, że chociaż tutaj rządowi sprzyja teraz rzeczywiście, to nie jest zasługa rządu teraz, tak? Sprzyjają na przykład sytuacja geopolityczna, jeśli chodzi o nośniki energii, tak? Bo w tym momencie cenę gazu mamy na poziomie sprzed wojny. Czyli już ten pik gazowy, cena gazu wróciła do poziomu sprzed wojny. Cena ropy też jest sprzed wojny, można powiedzieć, albo nawet niższa, nie? Ale to nie jest zasługa PiS-u. No to jest zasługa, myślę, też i spowolnienia gospodarczego, bo w tym momencie w Chinach jest troszkę mniejszy wzrost gospodarczy, czyli jest mniejsza presja na wzrost cen paliw, nie? Ale też myślę, to jest duża zasługa Stanów Zjednoczonych, które uruchomiły rezerwy, uruchomiły produkcję, uruchomiły transporty do Europy i tak dalej. No i też takiego, wiecie, mądrej polityki sankcyjnej jednak, ja bym w ten sposób powiedział, bo na przykład to, że nie ograniczono całkowicie możliwości sprzedawania przez Rosję ropy, całkowicie, nie, na całym świecie, to uratowało też w tym sensie ceny paliwa, nie? Bo w tym momencie ten mechanizm sankcyjny, który jest, czyli jest pułap cenowy na cały świat i my nie kupujemy. Ale na przykład Indie niech kupują, nie? Tylko, że kupują, wiecie, w cenie, która jest dla Rosji nieopłacalna. Mhm. Ale Rosja jest zmuszona, bo w tym momencie, jeżeli cena ropy Brent, czyli tej brytyjskiej czy amerykańskiej, jest na poziomie 70 parę dolarów w tym momencie za baryłkę, to cena ropy Ural jest poniżej 50 dolarów. Pułap cenowy jest 60 dolarów w tym momencie na ropę rosyjską. Cena jest poniżej 50, no bo jeszcze musi być transport, ubezpieczenie i tak dalej, i to wszystko musi być poniżej 60, czyli Rosjanie sprzedają poniżej 50. W ustawie budżetowej mają zapisane, żeby równoważyć swój budżet, że to musi być na poziomie chyba 70 bodajże, czyli już sprzedają poniżej swoich kosztów budżetowych i dlatego jest tam upadek ich gospodarki, ale kraje, które chcą, mogą tę ropę kupić. I dzięki temu, no nie jest tak, że jest za mało ropy i w tym momencie jakby się wszyscy rzucili na tę ropę amerykańską, brytyjską i tak dalej, no to jej cena byłaby wywindowana. A tak to my sobie kupujemy amerykańską, Indie sobie kupują rosyjską taniej, co ważne, płacą rupiami. To jest bardzo ciekawa informacja, że dla Rosji jest to wielki problem, ponieważ szacuje się, że na koniec tego roku będą mieli nadwyżkę budżetową na poziomie 60 miliardów dolarów, co wydaje się, że to jest bardzo dużo, nie? Ale rok temu mieli kilkaset miliardów dolarów. Wyobraźcie sobie, mieli kilkaset miliardów dolarów, a teraz będą mieli 60 miliardów dolarów, z czego 40 miliardów szacuje się, że będzie w rupiach. Czyli w indyjskiej walucie, nie? Czyli tak, Hindusi kupują, dawajcie całe tankowce ropy, płacimy wam rupiami, które właśnie żeśmy wydrukowali, są świeżutkie, nie? Nic nie warte, tyle co ten papier, można powiedzieć, na którym. A problem jest taki, że Rosjanie, że rupie są niewymienialne, można powiedzieć, no, globalnie, nie? Czyli Rosjanie sprzedają ropę zadowoleni, chociaż mało zadowoleni, bo sprzedali ją poniżej, można powiedzieć, kosztów, no ale sprzedali, odprowadzili do budżetu jakieś tamte i mają całe, można powiedzieć, kontenery tych indyjskich pieniędzy, nie? Rupii. No i teraz co z nimi zrobić? No nie da się ich wymienić na dolary, nie da się ich wymienić na juany, na euro, nawet na ruble nie bardzo się da wymienić. No czyli mamy rupie. No i co z nimi zrobić? No co, palić nimi będziemy? Można je wydać
można
w Indiach.
Coś kupić
z Indii. No tylko, że zobaczcie, że Hindusi są tacy sprytni, że ropę chętnie kupują, ale Rosji niechętnie sprzedają. I na przykład sprzedaż z Indii do Rosji wcale nie rośnie. Wręcz jest na podobnym poziomie albo delikatnie spadnie. No bo to są sankcje, też nie można na przykład pewnych rzeczy sprzedać do Rosji. Czyli w tym momencie ta nierównowaga, mieli mniej więcej przed wojną zrównoważony handel, a teraz jest straszna nierównowaga. Rosjanie sprzedają tak, że będą mieli nadwyżkę 40 miliardów, no a Hindusi zadowoleni, bo kupili tanią ropę, nikt się tam do nich nie przyczepia, czyli mają pełno ropy dla swojego tam wzrastającego społeczeństwa, a Rosjanie mają problem.
No. Co
wcale nie jest to złe rozwiązanie, trzeba się z tego cieszyć.
Jeszcze jeśli chodzi o pieniądze, to Unia Europejska bierze się za Polaków, ponieważ Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, w skrócie OLAF.
OLAF.
Tak. Rozpoczął dochodzenie w sprawie NCBR i związanych z tym afer, o których już mówiliśmy. Ta afera firmy, która 10 dni przed końcem została założona. Czyli Unia Europejska teraz będzie rozwiązywać polskie afery, tak?
No wiecie, no to jest taki, można powiedzieć, policzek dla Ziobry powinien to być, nie? Tylko nie wiem, czy on w ogóle odbierze to jako policzek, chociaż powinien. Że polska prokuratura i polski system sprawiedliwości, tak zwany, czyli polskie prawo i polska sprawiedliwość, nie jest w stanie zrobić porządku z ludźmi, którzy zrobili sobie z polskiego budżetu, wiecie, no, dojną krowę i środki do życia, nie? I po prostu doją budżet, no, krótko mówiąc, kradną na potęgę. To chodzi oczywiście o Bielana i o Partię Republikańską. O tym dzisiaj to zachęcam. Tych, którzy mają TVN, no taka reklama, sorry, ale dzisiaj właśnie o 20.30, ja słuchałem rano, ma być reportaż, tam jest, chyba nie na zwykłym, tylko tam, nie wiem, na TVN Go albo 24, ma być reportaż właśnie, ile kosztują ci posłowie Ligi Republikańskiej, bo to jest 9 głosów, 9 posłów, którzy dają większość, można powiedzieć, PiS-owi, jak drogo zostali kupieni. To są posłowie Adama Bielana, nie? Tam pan Żalek jest, pan Mejza, również, także no już były być może, ale teraz jest niezrzeszony, niezależny, ale to jest właśnie to towarzystwo, nie? Także to są ludzie, którzy dostali dostęp do półki z najlepszymi konfiturami tylko za to, że będą utrzymywać rząd Prawa i Sprawiedliwości przy władzy. No i po prostu kradną, czy pozwalają kraść na potęgę. To są te właśnie afery, ten NCBR sławetny. Notabene tutaj taka jedna rzecz, nie? Że zobaczcie, jak paskudne jest to, że Bielan i ta jego klika, nie, psują, no przecież można powiedzieć, taką szlachetną nazwę, jak republikanie, nie? No przecież republika, konserwatyzm, nie? Partia Republikańska to jest coś, co się powinno dobrze ludziom kojarzyć, nie? Z zasadami i tak dalej. A doprowadzili do tego, że republika i republikanizm będzie kojarzony w Polsce przez najbliższe lata jak najgorzej, nie? No to jest właśnie podłość. Jakby się nazwali partia złodziei, nie? Albo partia oszustów.
Byłoby bliższe
prawdzie. Albo doimy ile się da, nie? Jesteśmy złodziejami. Albo jestem pijakiem, a każdy pijak to złodziej, nie? Także po prostu...
Nie, każdy złodziej to pijak.
Nie, jak pijak to i złodziej, bo każdy złodziej to pijak. No tak właśnie było, wiecie, u klasyka, u Barei. Jakby tak się nazwali, no to nie byłoby problemu. Wiemy, kim jesteście, sami mówicie, jesteśmy złodziejami, nie? No ale oni mówią, jesteśmy republikanami. Wartości konserwatywne nam przyświecają, a kradną na potęgę państwowe pieniądze, czyli wszystkich, nie? Chociaż podobno Bielan sam zgłaszał nieprawidłowości. No tak, zgłaszał nieprawidłowości. Ja już w to nie wierzę. W każdym razie doszło do tego, że Olaf musiał przyjść i zrobić porządek, poszukać, zrobić porządek. Tylko problem polega na tym, że Olaf, czyli ten europejski, powiedzmy, urząd antykorupcyjny, nie ma żadnych możliwości ścigania w Polsce. Może jak coś znajdą, to złożą zawiadomienie, czy wskażą polskiej prokuraturze, czyli panu Ziobrze, powiedzą mu, panie Ziobro, tu jest przestępstwo. A pan Ziobro powie, tak.
Czyli historia zatoczy koło.
Temida jest ślepa. Także no, tak to będzie. Dopiero jak PiS przegra wybory i odda władzę, to wtedy jest szansa, zależy kto wygra wybory, że się rozliczy tych złodziei i powsadza do więzień. Ale no pytanie, czy jest na to szansa realna, nie? Czy ci, którzy będą chcieli rządzić po PiSie, są gotowi na przykład zawrzeć taki pakt ze społeczeństwem. Tak, podpisujemy się tutaj, nawet możemy notarialnie, jak tego nie zrobimy, to tracimy majątki, idziemy do więzienia. Proszę bardzo.
Coś mi się nie wydaje.
No, niestety.
Jeszcze kolejna rzecz, na którą wydają pieniądze, rząd wydaje pieniądze, zostało otwarte lotnisko w Radomiu za 800 milionów złotych.
Żebyśmy nie lubili Radomia. Wybaczcie, my radomianie, ale...
Lotnisko w Radomiu ma być uzupełnieniem dla warszawskiego Chopina, a też dla CPK, którego jeszcze nie ma. Tak. No i...
No jest napisane lotnisko Warszawa-Radom, nie?
Tak.
To poseł Susłow, myślę, że zabiegał bardzo o to lotnisko, nie? Bo to przecież chyba jego region.
Ale coś chyba nie wyszło. I taka odwołuje wszystkie rejsy z tego portu do Tunezji. Też wcześniej odwoływała...
Wszędzie, gdzie indziej.
Tak, na Majorkę, do Czarnogóry, na Kretę i wszędzie, ponieważ nie ma zainteresowania.
No cóż, no wiecie, żeby lotnisko było rentowne, to szacuje się, że powinno obsłużyć 1 000 000 pasażerów rocznie, nie? W tym momencie lotnisko w Radomiu obsługuje 12 lotów.
W ciągu tygodnia.
Tygodniowo. Myślałem, że na godzinę. Nie na godzinę.
Nie.
12 tygodniowo.
Nawet niedziennie.
Nawet nie na godzinę i nie dzień. 12 tygodniowo. No policzmy, 12 tygodniowo. No tam ile może być średnio w samolocie? No 150? To tak dużo, nie?
No, ale powiedzmy, że 150.
No dobra, no niech będzie.
Dobrze zakładamy.
No liczmy, to liczmy, że to jest 12 razy 150, no 2000 tygodniowo pasażerów, tak? Tak z górką, nie? Mhm. Razy 50 tygodni, 2050, 100 tysięcy. To chyba trochę jeszcze jednego brakuje. Zera brakuje, żeby było rentowne. Ciekawe, czy tego zera zabraknie na koncie tych, którzy zarządzają lotniskiem, nie? Jakby na przykład zamiast 10 tysięcy zarabiali 1000. Czyli powiedzmy, od ilości pasażerów macie wasze honoraria pisowcy, nie? Czyli powiedzmy, okaże się, że konfitury to nie będzie 10 tysięcy, tylko 1000. I co, będziecie pracować za 1000 złotych? Ciekawe, nie? No to jest, wiecie, kolejny przykład, jak PiS lekką ręką wydaje, bo tak, czy lotnisko w Radomiu jest potrzebne? Wiecie, naprawdę jest fajna już sieć dróg ekspresowych zrobiona. Ja dużo jeżdżę teraz po Polsce ostatnio i jeździ się świetnie, nie? No, z Radomia jest ekspresówka do Warszawy i później dalej w stronę Krakowa, nie? I naprawdę można dojechać do Krakowa. Do Warszawy można dojechać w godzinę, nie całą, nie? Gdzie tam godzinę? 40 minut być na Okęciu. Tak? No, mówi się, że Okęcie już nie daje rady. No to lotnisko przejmie. No jakoś nie bardzo w to wierzę, nie? Tak naprawdę. Natomiast te loty...
Z Warszawy będą jeździć do Radomia?
No chyba tak, o to chodzi, nie? Do Radomia. Z południowej Warszawy będą jeździć do Radomia na Okęcie też jest na południu Warszawy, a CPK ma być w sumie wcale nie tak daleko, nie? Który ma być wielkim projektem, wielkim portem lotniczym, największym w Europie być może. Także to lotnisko wydaje się, że niestety jest, jakby to powiedzieć, taką niezbyt potrzebną, co pokazuje już w tym momencie zapotrzebowanie, nie? Niezbyt potrzebną taką wydatkiem wyborczym. No bo w tym momencie PiS, pompując 800 milionów w lotnisko w mieście, gdzie no nie zawsze wygrywał wybory, ma nadzieję wygrać wybory. I tak samo robi w innych różnych miejscach, bo przecież budowa tego naszego kanału Sueskiego, nie? Czyli tej...
Przekop Mierzei Wiślanej.
Czyli przekop Mierzei Wiślanej. No fajnie, nie? No bo uzależniamy się od tego, żeby tam do ruskich prosić ich o ten możliwość przepłynięcia, nie? No ale zrobione to zostało tak, że okazuje się, że to jest wąskie, okazuje się, że jest niepogłębiony tor wodny do Elbląga, nie? Czyli można powiedzieć, no w tym momencie przekop Mierzei Wiślanej to jest tylko taka atrakcja dla tych, dla żaglówek, nie? Czy dla takich jachtów. Okazuje się, że droga nad przekopem do Krynicy Morskiej, czyli do takiego jednego tam właśnie na Mierzei Wiślanej, no, można powiedzieć, z takich ośrodków turystycznych, jest w remoncie i będzie gotowa na koniec sezonu 2024, czyli przez półtora roku, bo jeszcze ten sezon i następny, praktycznie będą tam takie korki nieprzejezdne, że nikt nie będzie chciał do Krynicy Morskiej jeździć. No to nie można było, robiąc przekop za 2 miliardy, zrobić od razu drogi? Ale to jest za trudne, nie? Dla pisowców. Także no tak właśnie to wygląda, że jest potrzeba gdzieś tam zdobyć głosy, no to pakujemy tam 100 milionów, wystarczy, jak nie, to 800 damy. No i tak łatwo, lekką ręką wydaje się te pieniądze na coś, co jest niepotrzebne, nie? A państwo powinno być tańsze rzeczywiście i może jakby tak nie wydawali pieniędzy, a to na lotnisko, a to tyle na przekop, albo powiedzmy źle na przekop, a to na ten NCBIR, nie? NCBIR, czyli ta pralnia pieniędzy tego Bielana, ma budżet roczny 6 miliardów złotych. 6 miliardów złotych, gdzie na pewno część jest przeznaczana na faktyczne innowacje, coś, co rzeczywiście podniesie polskie firmy, jeśli chodzi o możliwość konkurowania w tym sektorze innowacji. Ale jak widać, wiele pieniędzy jest przepalanych po prostu i kradzionych, nie? Pisma po prostu za dużo pieniędzy, możliwość.
John Walker proponuje jeszcze połączyć Radom z Morzem Kanałem.
No, Radom chciał dostęp do morza, wielokrotnie o tym słyszałem. Sosnowiec też.
Świdnik też.
Świdnik też? Okay.
Tak mi się wydaje. To z takich lubelskich. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, to jeszcze powiedzmy może o finansowaniu naszej telewizji, ponieważ nie pojawiły się żadne informacje właśnie na początku maja, na koniec kwietnia o 1000 gitar.
Tak, no nie pojawiły się. No i cóż, no trzeba wam powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że nie było 1000 gitar w kwietniu. Rzeczywiście można się zastanowić nad przyczynami. Czy to, że te dwa ostatnie dni kwietnia to były dni wolne, czy to, że majówka tuż po, nie? Także bo część z was być może zapomniała sobie, bo robiliśmy taką analizę, że rzeczywiście jest trochę tych osób, które wcześniej gdzieś tam wrzucały tę gitarę, a w kwietniu się nie pojawiły. Gitar było 953. Czyli minus 47 od tego celu, który byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast kwotowo wyglądało to całkiem dobrze, bo na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd wpłaciliście 114 020 zł, a na funkcjonowanie projektu tego uczelnianego Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego wpłaciliście 15 000 zł. Także dziękujemy wam za każde wpłaty, za każdą cegiełkę, za każdą gitarę. Niestety 1000 nie było.
Jak się z tym czujesz?
Mamy nadzieję, że będzie... Nie no, myślę, że wiecie, no też liczyłem się z tym, że tak może być, bo już nieraz ten finisz to był taki na ostatnią godzinę. Tutaj rzeczywiście były te warunki, że te ostatnie dwa dni to były dni wolne, majówka i tak dalej. Ale też podjęliśmy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, podjęliśmy taką decyzję z Pawłem Chojeckim, w zasadzie to jego decyzja była, ale no, też się z nią zgadzam, że nie cisnęliśmy tak, wiecie, ostro, każdego dnia i tak dalej. No tak doszliśmy do wniosku, że jesteście naszymi widzami, jesteście ludźmi, myślę, że w 100%, może nie, bo tam część może nas młodzieży ogląda, ale również młodzież może tam 5 czy 10 zł wysłać, no ale jesteście ludźmi dorosłymi. Jeżeli doceniacie i zgadzacie się z tym, co robimy, no to myślimy, że no nie musimy wam przypominać, codziennie pod koniec miesiąca no, przyślijcie nam wsparcie. No nie? Faktycznie ta telewizja funkcjonuje tylko dzięki wam. Tak jak mówię, kwotowo to nie była niska kwota, ta, która wpłynęła. Natomiast no, trochę nam było, jakby to powiedzieć, no, przykro może, albo, ale z drugiej strony, wiecie, no, my się nie obrażamy, my robimy swoje i nawet jak tego 1000 gitar by nie było i w tym miesiącu, czy w następnym, to nie zwiniemy naszych żagli, tylko dalej będziemy pruć pod prąd, czy tam gnać pod prąd, niezależnie ile tych gitar będzie, ale jak będzie 1000 z powrotem, to będzie nam naprawdę miło i do tego was zachęcam. No jeżeli możecie, to po prostu ustawcie, jeżeli nie jest tak, że dostajecie ostatniego dnia jakieś środki, które możecie dysponować, to ustawcie po prostu tę wpłatę wcześniej, nie? Tam na 25, 6, 7, najpóźniej. No to wtedy, jak będzie taka sytuacja, jak była teraz, że ostatnie dwa dni miesiąca to była sobota i niedziela, to te środki przyjdą do nas wcześniej. No bo 2 maja przyszły wpłaty, ale no wiecie, no my nie wiemy, czy to są gitary za kwiecień, czy za maj. Po prostu wpisujemy je do maja.
Tak jest. A na dzisiaj jest 185 gitar, także dziękujemy tym, którzy już w tym miesiącu o
nas pamiętali. Dobrze, generalnie i pewnie są wśród nich być może gitary jakieś spóźnione, no ale już tutaj też jesteśmy konsekwentni, po prostu nie wpisujemy ich do kwietnia, no chyba, że ktoś, nie wiem, napisał, że to jest za kwiecień i tam wysłał nam maila, moja gitara przyjdzie tam, to jest kwietniowa gitara, no ale nie było takich wpisów 47.
Teraz przechodzimy do kącika maturalnego. Zapowiedziane maturzyści teraz się zmagają z maturami. Dzisiaj była matematyka. Janusz Korwin-Mikke.
Pisał maturę?
Nie, ale przed z maturą z geografii chyba. Wczoraj taki opublikował post na Twitterze. Ale Polska od 30 lat nie graniczy z Rosją, która nie ma do nas pretensji terytorialnych, tylko z Ukrainą, która je ma. Ludzie, obudźcie się. Oczywiście, jeśli Federacja Rosji wchłonie Białoruś, co jest bardzo prawdopodobne, geopolityka znów się zmieni.
No ale w sumie nie wiem, czy pan Janusz się mija z prawdą, bo gdzie Polska graniczy z Rosją?
No właśnie tutaj się pojawiają różne koncepcje, bo no
właśnie,
jedni mówią, że chyba pan Janusz Korwin-Mikke zapomniał o obwodzie kaliningradzkim, ale z drugiej strony pojawiają się właśnie głosy, że to przecież nie jest, już nie należy do Rosji, tylko karłowecki kraj, więc Czechy o właśnie tutaj.
Czyli że Polska granicy z Czechami, czyli z Rosją nie graniczy. To w sumie pan Janusz ma rację, nie? Chyba. Chociaż z drugiej strony, tak znając prorosyjskość pana Janusza Korwin-Mikkego, no to dziwię się, że tak łatwo uznał, że Kaliningrad nie jest rosyjski, tylko czeski, albo może już też i niemiecki, bo na przykład są też takie głosy publicystów, że to Niemcy powinni upomnieć się o zwrot Kaliningradu, który przecież należał przed II wojną do Niemiec.
Także
panie Januszu, no to w końcu jesteś pan prorosyjski, czy tak łatwo, żeś oddał ten Kaliningrad?
Może po prostu zapomniał.
No, może już taki wiek, że mógł zapomnieć, nie?
Kolejne.
W każdym razie matury z geografii by chyba oblał, tak?
No, chyba tak. Zależy, jakie byłyby zadania, no bo to wiadomo, nie wiadomo, na co się trafi. Okay. Ale tak, jeszcze się pojawiły w internecie screeny z zadań maturalnych. W sensie to nie są prawdziwe zadania maturalne, ale przykładowe zadania z matematyki. Narysuj płaskowyż, wiedząc, że inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2, może 1,5. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, a będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku, jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6. Bardzo proste zadanie matematyczne. Myślę, że tak, jakby się pojawiło takie na maturze, to nie wiem.
Dzisiaj była matura z matematyki, także może to jest. I tutaj powinno być podpisane, nie wiem, czy wiecie państwo, kto jest autorem tego zadania. Bo to jest zadanie, można powiedzieć,
autorskie,
prawdziwe słowa. Bardzo takiego, można być człowieka, który wysoko zaszedł. No w finansach. Finanse są z matematyką zbieżne, nie? Także to jest autorytet z tytułem profesora. bardzo, bardzo wysoko zaszedł. Możemy to taką, jako taką zagadkę, takie niedopowiedzenie zostawić na czasie, może już jest prawidłowa odpowiedź. Kto jest autorem tego autorskiego zadania z matematyki?
Czekamy na czacie, zaraz sprawdzimy, czy się pojawiło, ale tak jakbyś dostał takie zadanie na maturze, to wiedziałbyś, co napisać?
Chyba bym, nie wiem, rzucił papierami i wyszedł z tej matury. Albo bym zaczął, nie wiem, zaczął płakać. Ludzie, co to za zadanie? Przecież tam jest za dużo niewiadomych chyba, nie?
Tak właśnie się wydaje. Ale oczywiście wszystkim maturzystom życzymy powodzenia. Dzisiaj właśnie
na szczęście,
matematyka.
Drodzy maturzyści, jesteśmy przekonani, że takich głupich zadań, jak to autorskie zadanie autora bardzo znanego człowieka, o którym żeśmy już dzisiaj mówili w naszym programie, nie było na dzisiejszej maturze z matematyki. No bo jakby były tylko takie zadania, to pewnie zdawalność byłaby na poziomie tej inflacji, nie? Czyli takiej 6 do 9 lub tam zależy od tarczy 11, 12, może 5, a na koniec roku 8. Kto tam wie zresztą?
Widzę, że tutaj nasi widzowie oczywiście wiedzą, o kogo chodzi. Chodzi o Glapińskiego. Tutaj się pojawiają wiadomości na czacie o Jaszcząb. Widzę. Ja też zachęcam Was, mamy program właśnie z redaktorem Michałem Fałkiem, właśnie omawiający wypowiedzi Glapińskiego.
Tak, bardzo tak, tak.
Ciekawe, jeszcze tam redaktor Mateusz Wojnar prowadził, także zachęcam, możecie obejrzeć, link teraz damy zaraz na czacie do tego programu, a my już będziemy przechodzić do ogłoszeń. Dzisiaj kończy się wystawa Biblii w Lublinie, w bibliotece UMCS-u. Także to jest ostatnia okazja, żeby się wybrać do godziny 17. Możecie odwiedzić i też na naszym kanale jest reportaż z wystawy Biblii. Także zachęcamy do obejrzenia. Zapraszamy Was też do dołączania do naszej grupy na Facebooku Idziemy po wolność. Już mamy prawie 2700 osób w grupie. Dyskusje się toczą, także zachęcamy. A po programie Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, po co ci woda i skąd wziąć, by nie zabrakło, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, 8 maja, akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Mówiliśmy dzisiaj trochę o tym w programie. O 17 serwis informacyjny Idź pod prąd, a o 18 dogrywka Wyprawa na Moskwę, wykład Piotra Setkowicza, też widzę tematycznie się wpisuje, to jest część pierwsza. I jeszcze przypominamy o tym, że możecie przekazać 1,5% na Fundację Twój Ruch. Oczywiście też o wsparciu przypominamy Blik, Super Chat, jeszcze Patronite. Tutaj macie dużo różnych opcji i zachęcamy do kontaktu z nami. Możecie się skontaktować albo napisać maila kontakt@idzpodprad.pl albo zadzwonić. Teraz już są dostępne dwa numery 533 906 230. Pod tym numerem pastor Paweł Machała i 536 813 435 pod tym numerem redaktor Michał Fałek.
Okej. Ja jeszcze tylko, ponieważ wcześniej nie było okazji pomachać Nowym Testamentem, powiem a propos tego, co za chwilę usłyszycie od Pawła Chojeckiego w Pomyśl dziś. Tam są słowa z 4 rozdziału Ewangelii Jana, z bardzo ciekawej rozmowy Pana Jezusa z jedną kobietą. No i właśnie ta woda to jest coś ciekawego w tej rozmowie. Zastanówcie się, posłuchajcie, a nawet może sięgnijcie do Nowego Testamentu i przeczytajcie całą tę rozmowę. No i też zachęcam Was do takiego szerszego kontekstu, bo na przykład w 3 rozdziale, rozdział wcześniej, jest równie ciekawa rozmowa z inną osobą, gdzie też jest mowa o wodzie. No, przeczytanie tych rozmów może niektórym z Was pomóc znaleźć czy podjąć najważniejszą decyzję w Waszym życiu. Zachęcam.
Także zachęcamy do zostania właśnie po programie, a my się widzimy z powrotem o 17:00 serwis informacyjny. Także ja już się żegnam. Był ze mną redaktor Michał Fałek,
dziękuję
pastor,
tobie.
Przedsiębiorca. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie.
Do zobaczenia.
Zastanawiałeś się, skąd się bierze woda? Bo że jej potrzebujemy do życia, no to nie będę Cię przekonywał. No ogólnie, no pada deszcz, nie? I tak dalej. No ale zobacz. deszcz nie pada, piękna pogoda, a tu zobacz, ile tej wody niedaleko góry, tu się zaczynają te strumienie, zobacz, ile wali wody, skąd ona się bierze. Ha, co mądrzejszy powie, ha, ze śniegu, bo tam jeszcze jakbyś zobaczył na szczyty, no rzeczywiście, ogromne pokłady, czyli zmagazynowana woda topi się, bo jest coraz cieplej, no i tu dolewa. No ale potem śnieg się wytopi, a woda dalej płynie. Skąd ona się bierze? No toż sobie tam poczytajcie na Wikipedii. Ja nie o tym chciałem tym razem powiedzieć. Ale jeśli, zobaczcie, w naturalnych zjawiskach mamy praktycznie niewyczerpane, przez cały rok płynie i płynie i płynie i płynie i płynie i tak dalej, nie? Jakieś zasoby są, z których to wychodzi i ciągle daje, a my tam w dolinach bierzemy, 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 nie? Jezus wykorzystał właśnie ten fenomen, że woda jest człowiekowi potrzebna do życia i że człowiek szuka wody. Człowiek szczególnie na pustyni, no to wiecie, wiele da, studnie i tak dalej. I spotkał kobietę przy studni i mówi, napijesz się tej wody ze studni, to dalej będziesz pragnąć. Znowu będziesz musiała przyjść po wodę i tak znowu, i tak znowu. A potem przechodzi na symboliczne znaczenie wody, czyli sens życia. Mówi, szukałaś sensu życia w różnych miejscach. I co? Wszystko się skończyło. Nic ci nie dało satysfakcji. 5 chłopów i co? I jajco. I nie masz szczęścia. Ale jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli się napijesz tej wody, którą ja ci dam, to i ty nigdy już pragnąć nie będziesz. A z twego serca popłyną strumienie wody życia, że będziesz innych prowadziła do tych niewyczerpanych zasobów życia duchowego, wody duchowej. Dlaczego niewyczerpanych? Bo to ja, Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, jestem ich źródłem.
Ósmego maja 1945 roku w kwaterze głównej marszałka Żukowa w dzielnicy Karlhorst w Berlinie został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. W tym czasie rząd Rzeszy Niemieckiej z admirałem Dönitzem na czele utrzymywał jeszcze władzę nad Mecklenburgią, Hamburgiem i okolicami, południową Bawarią, okolicami Drezna i Budziszyna, Czechami, Morawami, wschodnią Holandią, Danią, południową Norwegią, Półwyspem Helskim, Kurlandią, północną Chorwacją, częścią Austrii, Kretą, miastami Saint-Nazaire i La Rochelle we Francji oraz wyspami na kanale La Manche. Pierwszy akt kapitulacji podpisano 7 maja w kwaterze głównej wojsk alianckich w Reims. Stwierdzał on, że w niemieckie siły zbrojne zaprzestaną działań wojennych 8 maja o godzinie 23.01. Nie zawierał żadnych deklaracji politycznych, ponieważ zwycięskie mocarstwa nie zdołały ich uzgodnić. Stalin uznał, że podpisanie kapitulacji w Reims jest porażką prestiżową Sowietów i zażądał powtórzenia ceremonii. Do tekstu dodano uzupełnienie, że kapitulujące wojska zdadzą broń miejscowym dowódcom koalicji. Na ceremonię przybył także francuski generał Jean de Latre de Tassigny i zażądał, aby także mógł podpisać akt kapitulacji. Feldmarszałek Keitel stwierdził, że powinien podpisać i jako przyjmujący, i jako składający. Generał de Tassigny zagroził, że popełni samobójstwo, jeżeli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego nie uczynią zadość jego prośbie. Ponieważ zbliżała się już godzina 23.01, a ważne było, aby nowy akt kapitulacji podpisać przed tą godziną, dopuszczono przedstawiciela Francji do podpisania kapitulacji. Ceremonia zakończyła się o 22.43. Dzięki postawie generała de Tassigny'ego Francja uzyskała swoją strefę okupacyjną i stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.